Prezydent Andrzej Duda zakończył dwudniową wizytę na Słowacji. Przywódcy Polski i Słowacji złożyli dziś wieńce przed Bramą Wolności pod Zamkiem Dewin. To symboliczne miejsce walki o wolność Słowacji. Przed południem prezydent Rzeczpospolitej oddał hołd 400 osobom, które próbowały przedostać się poza żelazną kurtynę. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego, nawiązując do hymnu Solidarności, powiedział, że ludzie w tym miejscu woleli umierać niż żyć na kolanach. Dziś, jak dodał, nie istnieją bariery w przemieszczaniu się obywateli Polski i Słowacji.
Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. Dzisiaj to jest już tylko miejsce symboliczne. Dzisiaj nie ma w tym znaczeniu bariery, granicy. Ona jest tylko na mapie i to jest wielki dorobek i to jest to, co czujemy, że z całą pewnością jest wielką dla nas wartością integracji europejskiej, że udało nam się pokonać komunizm, że żyjemy dzisiaj w wolnych krajach, że możemy się swobodnie przemieszczać. Jesteśmy tutaj z panem prezydentem też po to, żeby podkreślić, że dla nas jako głów państw członkowskich Unii Europejskiej, te wartości Unii Europejskiej, takie jak wolność przemieszczania się ludzi, jedna z podstawowych unijnych swobód, są bardzo ważne, tak samo jak są ogromnie ważne dla naszych społeczeństw.
Prezydent Polski Andrzej Duda spotkał się także z przedstawicielami Polonii i wręczył nagrody w dziecięcym konkursie na temat 1050. rocznicy Chrztu Polski. Łączność z Polakami za granicą jest niezwykle ważna. Chciałbym, abyście stanowili wspólnotę, mówił prezydent Andrzej Duda do Polonii. Prezydent podziękował też organizacjom, nauczycielom, duchowieństwu za działalność na rzecz polskiej wspólnoty. A Słowacja była ostatnią regionalną wizytą prezydenta Andrzeja Dudy przed szczytem NATO w Warszawie w dniach 8 i 9 lipca. Od dziś państwo nie finansuje z naszych podatków metody in vitro. Zakończył się program refundacji sztucznego zapłodnienia, który wprowadził jeszcze rząd PO-PSL. Gabinet Ewy Kopacz przedłużył go do 2019 roku, jednak rząd PiS-u zdecydował o unieważnieniu kolejnej edycji. Wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas podkreśla, że rząd PO, wprowadzając in vitro, zapomniał między innymi o aspektach psychologicznych i somatycznych. Ponadto w jego ocenie nie było dostępu do racjonalnej diagnostyki i terapii. Wiceszef resortu powiedział, że rząd PiS-u będzie realizował Narodowy Program Zdrowia, który dotyczy zdrowia prokreacyjnego.
Chcemy kształcić lekarzy, żeby umieli diagnozować i rozwiązywać problemy prokreacyjne par w Polsce. Chcemy dać szeroki dostęp do tego typu świadczeń. Chcemy poprawić skuteczność leczenia, dlatego że w wielu przypadkach na przykład brakowało odpowiedniego sprzętu, odpowiedniej kwalifikacji. Także ten projekt jest nastawiony nie tylko na kobiety, ale także na mężczyznę. 50% niepowodzeń prokreacyjnych to są mężczyźni. W związku z tym będziemy mieli dostęp do diagnostyki andrologicznej.
Wiceminister dodał, że w Narodowym Programie Zdrowia zapisano m.in. metody stosowane w naprotechnologii. Resort nie może jednak używać tej nazwy, ponieważ jest to zastrzeżony znak handlowy przez twórcę tego systemu, zaznaczył wiceminister. Wprowadzony przez rząd PO-PSL program refundacji in vitro był realizowany od lipca 2013 roku. Pary mogły skorzystać z trzech prób procedury wspomaganego rozrodu. W wyniku rządowego programu refundacji in vitro urodziło się ponad 5 tysięcy dzieci. Narody Europy i Kościoły stoją przed ogromnym wyzwaniem, którym jest kryzys migracyjny. Przed tym wyzwaniem stanęła także Polska, napisali we wspólnym przesłaniu zwierzchnicy kościołów chrześcijańskich w Polsce. Wzywamy wiernych naszych kościołów, aby trwali w modlitwie i świadczyli pomoc potrzebującym. Nie ustawajmy w dążeniu do przezwyciężania zaistniałego kryzysu, głosi przesłanie. Wskazano w nim, że pomoc to modlitwa o pokój, mediację, apele do rządzących i gościnność. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki zwracał uwagę, że podczas konferencji, że podejście do uchodźcy powinno zależeć od motywu jego ucieczki.
Spojrzenie na uciekiniera powinno być jednak zdeterminowane tym, do jakiej kategorii on należy. Czasami może być trudno powiedzieć dokładnie, pod jaką kategorię on podpada. Może być to pomieszanie tych motywów. Ale z pewnością różnie muszą być traktowani ci, którzy są zagrożeni pod względem życia, jak i ci, którzy są z przyczyn tylko ekonomicznych zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny. Nie mówiąc już o tych, którzy motywują się przestępstwem.
Przesłanie w sprawie uchodźców zostało podpisane dziś w Warszawie przez przedstawicieli kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Ojciec Święty Franciszek mówił w dzisiejszej katechezie o uczynkach miłosierdzia. W trakcie audiencji jubileuszowej papież wskazywał, że miłosierdzie staje się żywe dzięki ukierunkowaniu na to, by wychodzić naprzeciw potrzebom i niedostatkom osób znajdujących się w trudnej sytuacji duchowej i materialnej. Biskup Rzymu zaznaczył, że codzienne życie pozwala nam namacalnie dotknąć wielu potrzeb dotyczących osób najuboższych i najbardziej doświadczanych. Ojciec Święty wskazywał, że potrzebujemy szczególnej wrażliwości, by to zauważyć. Papież zaznaczył też, że w ludziach potrzebujących należy zobaczyć Chrystusa.
Widzieć Jezusa w tym, kto jest smutny, kto ma potrzebę porady, rady. Widzieć Jezusa, kto ma potrzebę bycia z kimś innym w ciszy. To są dzieła miłosierdzia, które Jezus pragnie od nas. Jezus pragnie, abyśmy zobaczyli Jego w tych potrzebujących.
Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty powiedział:
drodzy bracia i siostry, dziękuję wam, że towarzyszyliście mi w waszych modlitwach podczas wizyty w Armenii. Proszę was, abyście trwali w modlitwie za mnie i za młodych, którzy w Polsce i w całym chrześcijańskim świecie przygotowują się do naszego bliskiego już spotkania w Krakowie. Niech zawsze będzie żywa w naszych sercach i w naszych czynach pamięć, że błogosławieni są miłosierni. Z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na zakończenie wierni odmówili z papieżem modlitwę Ojcze Nasz. Już niespełna 4 godziny dzieli nas od meczu polskich piłkarzy z reprezentacją Portugalii w ćwierćfinale turnieju we Francji. Stawką dzisiejszego spotkania jest awans do półfinału Mistrzostw Europy. Zwycięzcy spotkają się w półfinale z reprezentacją Walii lub Belgii, które swój mecz rozegrają jutro. Selekcjoner Polaków Adam Nawałka na konferencji podkreślał, że Polacy wierzą we własne siły i zwycięstwo.
Co do drużyny Portugalii, mamy bardzo dobre zdanie o tych zawodnikach, o zespole. Jest to drużyna o bardzo dużym potencjale. Czeka nas bardzo trudne spotkanie, ale tak jak przed poprzednimi meczami, wierzymy w nasze możliwości. To my będziemy chcieli prowadzić grę według naszej strategii i wierzę gorąco w to, że również w tym meczu będzie tak samo.
Biało-czerwoni nie ponieśli dotąd żadnej porażki. W fazie grupowej odnieśli 2 zwycięstwa oraz zremisowali w meczu z Niemcami. W 1/8 finału natomiast wyeliminowali po rzutach karnych reprezentację Szwajcarii. Bilans Portugalii to 3 zremisowane mecze i wygrana z Chorwacją w 1/8 finału po golu strzelonym w dogrywce. A początek dzisiejszego meczu, który rozegra się w Marsylii o godzinie 21:00. Jutro na wschodzie Polski oraz na Górnym Śląsku i wschodzie Opolszczyzny zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotny deszcz, a od godzin południowych także burza lokalnie z gradem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu miejscami duże i gdzieniegdzie przelotny deszcz, a na wybrzeżu możliwe także słabe burze. Temperatura od 24-26 stopni na północy Polski, około 28 w centrum, do 33 stopni na Podkarpaciu. W rejonach podgórskich od 26-29 stopni. Wiatr na południu i wschodzie słaby, zmienny, południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Były to wiadomości w Radiu Maryja.